Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz. Mamy dziś sobotę, 17 lutego. Za szybki studia w nadsekwańskim domu. Radio uśmiechają się do Państwa realizujący audycję Andrea Kunowa i Gil. Podczas naszego godzinnego spotkania, oprócz dziennika, przeglądu prasy francuskiej autorstwa Anny Rzeczyckiej i kącika europejskiego Krzysztofa Rutkowskiego, nadamy także felieton Agnieszki Kumor Weekend w Paryżu, magazyn muzyki klasycznej Stefana Regera oraz poradnik turystyczny Sylwii Gibbs. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. Szef dyplomacji amerykańskiej, pani Rice, w Iraku. W kraju tym ma także odbywać służbę jeden z brytyjskich następców tronu, książę Harry. Trójstronne amerykańsko-izraelsko-palestyńskie rozmowy trwają, mają trwać w Jerozolimie. Rozpoczyna się chiński nowy rok, rok świni. Wielka manifestacja antyamerykańska przy bazie wojskowej Vincenzi na północnych Włoszech. Clint Eastwood odznaczony został Legią Honorową. Za tydzień rusza Watykańska Liga Piłki Nożnej. Tu Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika, które opracowałem wraz z Anną Rzeczycką i Krzysztofem Rutkowskim. Niespodziewaną wizytę w Bagdadzie złożyła amerykańska sekretarz stanu pani Condoleezza Rice. Spotkała się z prezydentem Iraku Jalalem Talabanim oraz premierem kraju Nurim al-Malikim. Po kilku koszarach, w których przebywają amerykańscy chłopcy, oprowadzał ją nowo mianowany głównodowodzący siłami koalicyjnymi w Iraku generał David Petraeus. Jeszcze na lotnisku zapewniła, że plan George'a Busha dotyczący Iraku nie może być zrealizowany od razu, że potrzeba na to pewnego czasu. Jest on realizowany stopniowo i stopniowo przynosi sukcesy, powiedziała pani szefowa dyplomacji amerykańskiej. Przypomnijmy, że Izba Reprezentantów Amerykańskiego Kongresu symbolicznie odżegnała się od obowiązującego planu szefa amerykańskiej administracji, prezydenta Busha, planu, który przewiduje wysłanie do Iraku dodatkowo ponad 20 tysięcy nowych żołnierzy amerykańskich. Plan Busha odrzucony został 246 głosami wobec 186. Sobotnie wydanie brytyjskiej gazety Daily Mirror donosi, że za 2 tygodnie do Iraku wyjedzie, aby odbywać służbę w kontyngencie brytyjskim, trzeci z kolei po Bogu w Anglii, czyli po królowej angielskiej następca tronu, książę Harry. Jak pisze gazeta na pierwszej stronie, będzie on prawdopodobnie wchodził w skład oddziału, którego zadaniem będzie działalność wywiadowcza przy granicy iracko-irańskiej. Informacji tej zaprzecza brytyjskie Ministerstwo Obrony. Tymczasem w położonej na północy kraju miejscowości Kirkuk w dwóch miejscach eksplodowały jeden po drugim podłożone w samochodach ładunki wybuchowe. Samochody te stały w pobliżu bardzo ruchliwego w sobotę rano targu, stąd też duża liczba ofiar, 10 zabitych i 80 rannych. W świecie arabskim gorąco jest ostatnio, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju negocjacje i wizyty dyplomatyczne. Prezydent Syrii Bahar al-Assad rozpoczął w sobotę dwudniową wizytę w Iranie, gdzie spotkał się z prezydentem kraju Ahmadinejadem, duchowym przywódcą Irańczyków, imamem Alim Hameneim oraz innym bardzo wpływowym przywódcą Irańczyków, byłym prezydentem Akbarem Hashemim Rafsanjanim. Depesze przypominają, że Syria, jako dawny, że się tak wyrażę, opiekun Libanu, popiera tamtejszy ruch szyicki Hezbollah, domagający się obalenia rządu popieranego z kolei przez Zachód, rządu libańskiego premiera Fuada Signory. A zdecydowaną większość w Iranie stanowią właśnie szyici. W Riyadzie przebywa tymczasem turecki minister spraw zagranicznych Abdullah Gül. Wraz z szefem saudyjskiej dyplomacji Saudem Al-Faisalem omawia zaproponowany ostatnio przez prezydenta Pakistanu Perweza Musharrafa plan pokojowego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. W samym Pakistanie doszło do kolejnej eksplozji ładunku wybuchowego podłożonego na komisariacie w miejscowości Quetta w południowo-zachodniej części kraju przy granicy z Afganistanem. 3 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych. W Afganistanie przy bazie wojskowej Międzynarodowych Sił Wojskowych w Kandaharze zginął 1 Afgańczyk, a rannych zostało 2 żołnierzy natowskich. W czasie weekendu sekretarz stanu USA Condoleezza Rice ma w Jerozolimie bardzo popchnąć naprzód bliskowschodni proces pokojowy, spotykając się z premierem Izraela Ehmudem Olmertem oraz przewodniczącym autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Jeszcze przed wyjazdem pani Rice na Bliski Wschód prezydent George Bush przeprowadził telefoniczną rozmowę z premierem Olmertem i królem Abdullahem z Arabii Saudyjskiej. W Moskwie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Lawrow oznajmił, że po trójstronnym spotkaniu w Jerozolimie Rice, Olmert, Abbas oczekuje bardzo wiele. Depesze przypominają, że spotkanie tzw. kwartetu w sprawie Bliskiego Wschodu odbędzie się w Berlinie 21 lutego. Kilkadziesiąt tysięcy manifestantów demonstrowało w miejscowości Vicenza na północy Włoch przeciwko przeniesieniu tam dodatkowych kilku tysięcy żołnierzy bez baz amerykańskich z Niemczech. Według organizatorów na demonstrację zjechało się z całych Włoch około 100 tysięcy osób. Policja ocenia tę liczbę na 25 tysięcy. Premier Romano Prodi już dużo wcześniej dał zgodę na takie rozszerzenie bazy amerykańskiej, a w sobotę zaapelował do manifestantów o demonstrowanie spokojne i pacyfistyczne. Wysłannik ONZ w sprawie Kosowa, Finn Martti Ahtisaari, oświadczył, że zamierza przedłożyć swój raport Radzie Bezpieczeństwa ONZ już w połowie marca.
Do tej pory specjalny emisariusz Narodów Zjednoczonych twierdził, że przedłoży raport pod koniec marca. Skąd to nagłe przyspieszenie? Martti Ahtisaari uważa, że nie można dyskutować bez końca o sprawach, których obie strony, Albańczycy z Kosowa z jednej i Serbowie z drugiej, nie potrafią i nie chcą się dogadać. Przypomnijmy, że projekt ONZ-u przewiduje znaczną autonomię Kosowa bez ogłaszania formalnej niepodległości prowincji. Projekt ów przewiduje ponadto możliwość kandydowania Kosowa do instytucji europejskich, posiadanie własnej flagi i hymnu, ale również nadzór Unii Europejskiej nad prowincją. Albańczycy z Kosowa uważają, że to za mało i żądają zupełnej suwerenności. Z kolei Serbowie odrzucają plan ONZ-u całkowicie. Parlament w Belgradzie, przeważającą większością głosów, nie wyraził zgody na propozycję Organizacji Narodów Zjednoczonych. Martti Ahtisaari oświadczył, że w tej sytuacji należy raport przedłożyć Radzie Bezpieczeństwa jak najszybciej. Serbów popiera zdecydowanie Rosja. Wiadomo, że Rosjanie, którym przysługuje w Radzie Bezpieczeństwa prawo weta, odrzucają wszelkie propozycje ONZ, które zwiększyłyby autonomię Kosowa wobec Belgradu. Serbowie twierdzą, że Kosowo dysponuje już wystarczająco rozległą autonomią.
Tu parę szerefia, oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Były premier Kosowa, Ramush Haradinaj, ma stanąć przed Trybunałem sądzącym go za zbrodnie wojenne w eks-Jugosławii. Tymczasem w wypadku samochodowym w miejscowości Konik pod stolicą Czarnogóry, pod Gorycą, zginął główny świadek w tym procesie, niejaki Kutim Berisha. Policja prowadzi dochodzenie. Przypadkiem nie było to zabójstwo z premedytacją, gdyż na Kutima Berisha najechał samochód. Oficjalne dane statystyczne opublikowane w piątek w Danii stwierdzają, że masowe przybywanie Polaków i osób innych narodowości pochodzących z byłych satelickich krajów Związku Sowieckiego spowodowało znaczne spowolnienie wzrostu płac w Królestwie Duńskim. W czwartym kwartale na przykład wzrost ten wyniósł zaledwie 3,7% wobec 4,3% w kwartale poprzednim. Nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że obecność na duńskim rynku osób pochodzących z nowo przyjętych do Unii Europejskiej krajów Europy Wschodniej, takich jak na przykład Polska, w znacznym stopniu się do tego zjawiska przyczynia, powiedział Agence France-Presse, główny ekonomista największego w Danii banku Danske Bank, niejaki pan Sten Bocian. Gwiazda Hollywoodu została kawalerem francuskiej Legii Honorowej.
W sobotnie popołudnie w ogrodzie zimowym Pałacu Elizejskiego 76-letni Clint Eastwood zjawił się w towarzystwie swej żony Diny oraz 10-letniej córki Morgan. W ogrodzie zimowym Pałacu Elizejskiego czekał na amerykańskiego aktora i reżysera prezydent Jacques Chirac, który udekorował Amerykanina orderem kawalerskim Legii Honorowej. Prezydent Chirac wymienił z pamięci kilka tytułów filmów Clinta Eastwooda i stwierdził: po tej stronie Atlantyku, drogi panie Clincie, reprezentuje pan to, co w Hollywood najcenniejsze. Dzięki panu rozumiemy lepiej Amerykę, wszystko co w niej wielkie i wszystko co problematyczne. Jacques Chirac pogratulował Clintowi Eastwoodowi jego najnowszego dzieła, które stało się wydarzeniem na tegorocznym festiwalu w Berlinie i zebrało znakomite recenzje w Polsce, mianowicie Listów z Iwo Jimy. Ten film jest częścią dyptyku rozpoczętego sztandarem chwały. Jacques Chirac powiedział, że Eastwoodowi nie chodziło w tym filmie o apologię pacyfizmu, lecz o pokazanie impasu, do którego prowadzą upraszczające schematy związane z używaniem siły. Pan lepiej niż ktokolwiek inny pokazuje, na czym polega wyjątkowa intensywność przyjaźni francusko-amerykańskiej, powiedział Jacques Chirac.
Dla setek milionów osób w Azji i tych wszystkich mieszkańców Ziemi, którzy wierzą w astrologię chińską, w niedzielę 18 lutego rozpoczyna się nowy rok. Po roku psa przyszła kolej na rok świni i to świni złotej, co zdaniem astrologów optymistów zapowiada rok powodzenia, a zdaniem astrologów pesymistów rok katastrof. Miejmy nadzieję, że nie chodzi tu o katastrofy kolejowe.
Dla Chińczyków nowy rok to przede wszystkim okres wakacji, które każdy chce spędzić w swym rodzinnym domu. Jak pisze AFP, około 70 milionów osób podróżuje z tej okazji pociągami. I dla chińskiego Ministerstwa Kolei Żelaznych stało się to pretekstem do pokazania ostatnich zdobyczy kolejnictwa, w tym w szczególności pierwszych superszybkich pociągów. 15 lokomotyw takich pociągów, opatrzonych skrótem CRH, China Railway High Speed, wchodzi do użytku właśnie teraz przy okazji nowego roku. Trzeba będzie jednak poczekać do 18 kwietnia, by rozwinęły one maksymalną swą szybkość 200-250 km na godzinę. Na razie pociągi te wyjeżdżające z Szanghaju osiągają prędkość 160 km na godzinę. Pierwsze egzemplarze superszybkich pociągów wyprodukowane zostały za granicą w ramach umów o transferze technologii, które Pekin podpisał z wielkimi firmami sektora, japońskim Mitsubishi Kawasaki, kanadyjskim Bombardier, francuskim Alstomem i niemieckim Siemensem. Chińskie władze mają jednak nadzieję rozwinąć w przyszłości własne technologie w tej kluczowej dziedzinie, jaką dla każdego wielkiego kraju jest kolejnictwo.
24 lutego wystartuje w Rzymie Clerical Cup, czyli Watykańska Liga Piłki Nożnej. Na boiska wybiegną klerycy, księża i być może nawet biskupi. Drużyn ma być 18, a będą w nich kopać piłkę gracze 51 narodowości, głównie Włosi, ale także m.in. Brazylijczycy, Amerykanie i Chorwaci. Powstanie piłkarska ekipa Watykanu. Jej kolorami będą biały i żółty, kolory stolicy apostolskiej. Rywalizować będą m.in. drużyny Uniwersytetu Laterańskiego i Uniwersytetu Gregoriańskiego. Do uroczystego losowania dojdzie 20 lutego, a przeprowadzi je watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone. Był to dziennik Radia France International. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz ponownie Annę Rzeczycką, tym razem z przeglądem sobotniej prasy francuskiej.
Dwie paryskie gazety, Libération i Le Figaro, zdają sprawę z głosów oburzenia, jakie wywołała publikacja w Strasburgu antysemickiej broszury Macieja Giertycha, jednego z założycieli Ligi Polskich Rodzin, europosła i ojca obecnego wicepremiera Polski, ministra edukacji i przewodniczącego LPR-u w jednej osobie, Romana Giertycha. Jak pisze Libération, która ujawniła aferę, książeczka napisana po angielsku i zatytułowana Civilization at War in Europe została oficjalnie zaprezentowana na marginesie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Na okładce dzieła figuruje logo parlamentu. Europejska opinia publiczna jest zaszokowana. Czyżby Unia Europejska finansowała publikację, która stwierdza zimno, że cywilizacja żydowska nie ma swego miejsca w Europie? Francuski minister do spraw europejskich, pani Catherine Colonna, zareagowała zdecydowanie, mówiąc, że jest niedopuszczalne, by instytucje europejskie finansowały, nawet nieświadomie, podobne publikacje. To samo stanowisko zajęła grupa socjalistyczna w Europarlamencie, a Europejski Kongres Żydów zażądał natychmiastowego zwrotu kosztów druku i dystrybucji. Służby Parlamentu Europejskiego, wyraźnie zaskoczone, przez dwa dni sprawdzały, czy fundusze publiczne zostały już wydane. Okazało się, że nie. Maciej Giertych nie przedstawił na razie prośby o zwrot kosztów. A jeżeli to zrobi, zostanie ona odrzucona, zapowiada rzecznik parlamentu Jaume Dusz, ponieważ broszura nie ma nic wspólnego z działalnością parlamentarną. Jak zauważa dziennikarz Libération Jean Quatremer, problem polega na tym, że zgodnie z wewnętrznym regulaminem Parlamentu Europejskiego każda publikacja zamierzająca starać się o zwrot kosztów musi być wyposażona w parlamentarne logo. Maciej Giertych wykorzystał też infrastruktury parlamentu, by zorganizować konferencję prasową, w czasie której prezentował i rozdawał swój opus. Jest jasne, że nadużył zaufania parlamentu, komentuje europoseł Jan Kułakowski, który przygotowuje wspólną deklarację polskich deputowanych potępiającą wyczyny kolegi. João Medoche przyznaje, że sprawa antysemickiej broszury rozprowadzanej na terenie instytucji europejskiej stawia problem natury politycznej. Przewidzieliśmy wszystko, mówi jeden z urzędników europejskich, z wyjątkiem tego, że znajdzie się między nami odrażająca bestia. O słowach potępienia dla publikacji polskiego europosła pisze także Alexandrine Bouillet w Le Figaro, przypominając, że Maciej Giertych, znany w Strasburgu ze swych radykalnych wystąpień, wywołał skandal już w 2005 roku, organizując manifestację przeciwko aborcji. Le Figaro, powołując się na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Pierre'a Moscovici, przestrzega jednak przed obwinianiem instytucji. W przeszłości bowiem logo parlamentu użyte już zostało przez Jean-Marie Le Pena i Bruno Gollnischa z Frontu Narodowego do opublikowania równie obrzydliwych rasistowskich elukubracji, co książeczka Giertycha. Dla wielu posłów Parlamentu Europejskiego jest oczywiste, żeby położyć kres nadużywaniu dobrego imienia instytucji, trzeba będzie zaostrzyć jej regulamin wewnętrzny. Na łamach Le Figaro znajdujemy także tekst Ariel Tedrel informujący francuskiego czytelnika, że na przekór Moskwie Warszawa zgodziła się na instalację na polskim terytorium elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Premier Polski Jarosław Kaczyński obwarował tę zgodę pewnymi warunkami, których jednak nie ujawnił. Jeden z jego współpracowników oświadczył tylko, że Warszawa nie wyobraża sobie, by przyszła baza miała statut eksterytorialny. Niewyjaśnione jest także jeszcze, w jakiej mierze władze polskie będą włączone w proces podejmowania decyzji. Tak czy owak, jak podkreślił szef polskiego rządu, instalacja tarczy antyrakietowej w Polsce wiąże się z pewnymi niedogodnościami i niebezpieczeństwami, ale jeśli zostanie umiejętnie wynegocjowana, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa. Ariel Tedrel wyjaśnia, że Kaczyński robił aluzję z jednej strony do rosyjskich protestów, a z drugiej do korzyści technologicznych i wojskowych, jakie odniesie Polska w związku z instalacją tarczy. Moskwa, która uważa, że umieszczenie amerykańskiego systemu antyrakietowego w Europie Środkowej jest bezpośrednim dla niej zagrożeniem, ponownie podniosła głos, zapowiadając swe wystąpienie z amerykańsko-sowieckiego traktatu z 1987 roku o eliminacji rakiet bliskiego i średniego zasięgu. Przed paru dniami Władimir Putin osobiście potępił projekt tarczy, stwierdzając, że nie odpowiada ona wcale na aktualne zagrożenia na świecie. A skoro o Putinie mowa, to Le Figaro przypomina, że za 13 miesięcy w Rosji będą miały miejsce wybory prezydenckie. Konstytucja zakazuje Putinowi starać się o trzecią kadencję, musi on więc teraz wyznaczyć swego następcę. W tym kontekście należy rozumieć awans Siergieja Iwanowa, dotychczasowego ministra obrony, który został nowym wicepremierem Rosji. Tak jak Putin, był on szpiegiem KGB i w związku z tym wydaje się być jego idealnym spadkobiercą. Wzrost znaczenia Iwanowa w hierarchii moskiewskiej, pisze Pierre Rousselin w Le Figaro, oznacza wzrost wpływów twardego odłamu silowków, byłych agentów służb wywiadu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sił Zbrojnych, których Putin wprowadził do Kremla. Ich zadaniem jest odrestaurowanie potęgi rosyjskiej, nawet za cenę centralizacji władzy i ograniczenia wolności obywateli. Od kiedy ceny ropy poszybowały w górę, korzystają oni także z bogactwa naftowego i konsolidują swą władzę, narzucając Rosji swe punkty widzenia. Z wielką mocą zaprezentował je w zeszłym tygodniu w Monachium Władimir Putin, który w przemówieniu przypominającym czasy zimnej wojny zaatakował Stany Zjednoczone, oskarżając je o szkodzenie stabilizacji na świecie. Nową agresywność Putina tłumaczy bez wątpienia amerykański plan zainstalowania w Europie Środkowej tarczy przeciwrakietowej. Jednocześnie mogła to być także wskazówka dla Siergieja Iwanowa co do linii politycznej, jakiej się ma trzymać. Iwanow nie jest jedynym możliwym następcą Putina. Od czasu poprzednich nominacji w 2005 roku ambicje prezydenckie dzieli z Dmitrijem Miedwiediewem, prezesem Rady Nadzorczej Gazpromu i pierwszym wicepremierem. Władimir Putin prawdopodobnie jeszcze nie wybrał żadnego z nich. Trzyma rękę na pulsie i organizuje z żelazną konsekwencją schedę po sobie samym. Rywalizacja między Iwanowem a Miedwiediewem pozostaje pod kontrolą. Debata jest ściszona. Pionki na szachownicy przesuwa Putin, który zapewne zamierza robić to nadal, ale z ukrycia po 2008 roku. Czołówkę Le Monde zajmuje duża wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy Kongres USA potępił jasno politykę George'a Busha w Iraku. Izba Reprezentantów stosunkiem 264 głosy za i 182 głosy przeciw przyjęła rezolucję krytykującą projekt wysłania do Bagdadu 21,5 tysiąca dodatkowych żołnierzy. Biały Dom natychmiast sprecyzował, że rezolucja nie ma charakteru wiążącego i że Kongres będzie miał niebawem okazję okazać swe poparcie dla 132 tysięcy żołnierzy stacjonujących obecnie w Iraku. Jak zauważa w Le Monde korespondentka gazety Corinne Lenne, wynik głosowania w Izbie Reprezentantów, która od listopada 2006 roku zdominowana jest przez demokratów, był do przewidzenia. Jednocześnie George Bush ma prawo nie brać pod uwagę rezolucji i pierwsze posiłki wojskowe już do Iraku dotarły. Ale jak wyjaśnił Steny Hoyer, szef demokratów w Izbie, prezydent nie może postawić weta wobec opinii Kongresu, którego część przestrzegła go niniejszym przed porażką przyjętej przez niego strategii.
Co nowego w Europie? Krzysztof Rutkowski.
Dwa lata po przystąpieniu do Unii Europejskiej Łotwa ureguluje swój spór graniczny z Rosją, który trwał od czasu uzyskania niepodległości przez kraje bałtyckie w roku 1991. Parlament w Rydze wyraził zgodę na zatwierdzenie obecnego kształtu granicy łotesko-rosyjskiej, co oznacza, że sporne tereny, zresztą niewielkie, pozostaną po stronie rosyjskiej. Ambasador Rosji w Rydze, Wiktor Kałużny, oświadczył, że podpisanie traktatu łotesko-rosyjskiego przewidziane jest na drugą połowę lutego, ale najpewniej uroczystość odbędzie się dopiero na początku marca. Pani prezydent Łotwy, Wajra Wike Freiberga, która przebywała w dniach od 10 do 12 lutego w Paryżu na uroczystościach z okazji 50. rocznicy podpisania traktatu rzymskiego, powiedziała, że uregulowanie ostatniego sporu granicznego pomiędzy państwem członkowskim Unii Europejskiej i państwem spoza Unii starały się wszystkie rządy łotewskie od 1997 roku, ale oddanie 6 powiatów Rosji wywoływało na Łotwie ogromne emocje, ponieważ Łotysze nie potrafią zrozumieć, dlaczego muszą oddać ziemię, które Sowieci im ukradli po 1945 roku i to w dodatku bez żadnej rekompensaty. Rosja powiedziała jasno, że nie zamierza się tłumaczyć, bo Rosja jest od Łotwy znacznie, ale to znacznie większa, powiedziała pani prezydent w Paryżu dziennikarzowi dziennika Le Monde i dodała, że woli stanowisko pragmatyczne. Bezpieczne granice gwarantowane przez Unię Europejską i przez NATO w zamian za kilka powiatów oddanych w obce posiadanie. Co więcej, pani prezydent sądzi, że polepszenie stosunków z Rosją okaże się dla Łotwy korzystne. Rosja jest wielkim sąsiadem i handel z Rosją może przynieść Łotwie poważne zyski, podobnie jak może przynieść korzyści Rosji. Od czasu przystąpienia Łotwy do Unii Europejskiej uczyniono też znaczne postępy w innej konfliktowej kwestii, mianowicie w sprawie statusu rosyjskich rezydentów na Łotwie, to znaczy Rosjan, którzy nie posiadają obywatelstwa łotewskiego. Na Łotwie mieszka najliczniejsza, 18%, czyli 450-tysięczna mniejszość rosyjska spośród wszystkich trzech krajów bałtyckich. Ani Łotwa, ani Rosja nie uznają podwójnego obywatelstwa, a zatem Rosjanie mieszkający na Łotwie posiadają łotewski paszport, ale nie posiadają łotewskiego obywatelstwa. Posiadanie łotewskiego paszportu i nieposiadanie łotewskiego obywatelstwa, dodajmy, że rosyjscy rezydenci na Łotwie nie posiadają obywatelstwo rosyjskie, nie są zaś bezpaństwowcami, powodowało, że nie bardzo mogli oni podróżować po Europie bez wizy, do czego posiadają prawo wszyscy obywatele państw należących do Unii Europejskiej. Rosyjscy rezydenci mogli poruszać się bez wizy tylko po krajach bałtyckich i podróżować do Danii. Od niedawna, dzięki staraniom pani prezydent Łotwy, łotescy Rosjanie już mogą jeździć do Europy na pobyty krótkie. Ponadto pani Wajra Wike Freiberga dodała, że zależy jej bardzo, by rezydenci rosyjscy na Łotwie jak najszybciej zdecydowali się wystąpić o łotewską naturalizację. Łotwa rozwija się znakomicie. Przyrost gospodarczy wyniósł w tym kraju w roku 2006 7,5%. Pani prezydent powiedziała w Paryżu, że Łotysze nabrali zaufania do Europy, poczuli się w pełni Europejczykami, dlatego że Europa okazała się wspólnym domem. Łotysze obawiali się bardzo, że ponieważ mieszkają na kresach Unii Europejskiej, to zostaną zepchnięci na unijny margines. Po 2 latach okazało się, że wcale tak nie jest. Przynależność do Unii utwierdziła w Łotyszach poczucie tożsamości narodowej i europejskiej zarazem. 2 lata po przystąpieniu do Unii Europejskiej Łotwa ureguluje swój spór graniczny z Rosją, który trwa.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor. Co jakiś czas w naszej kronice powracamy do francuskich spirytuariów. W naiwnej nadziei, że kiedyś poznamy je wszystkie. Przyznam, że nie tyle sam cel jest istotny, co do niego powolne dochodzenie. Dziś będziemy poznawać tajniki Calvadosu, trunku rodem z zielonej Normandii. Ci, którzy go produkują, to prawdziwi pasjonaci, a alkohol, który destylują, to przedstawiciel najwyższej klasy swego gatunku. Normandia leży w północno-zachodniej Francji. Nizinna, pagórkowata kraina, ojczyzna Wilhelma Zdobywcy i miejsce lądowania aliantów w Europie w czasie II wojny światowej, znana jest z krów rasy normandzkiej i uprawy jabłoni. A kto mówi jabłka, ma w domyśle jabłecznik, czyli cydr i destylowany z niego Calvados. Produkcja Calvadosu obejmuje ziemię od półwyspu Cotentin z najdalej na północ wysuniętym miastem Cherbourgiem po wzgórza Perche, regionu przylegającego do południowej Normandii. Tylko 11 obszarów produkcji ma prawo do kontrolowanej nazwy geograficznego pochodzenia, Appellation d'origine contrôlée, w skrócie AOC Calvados. Jedna z tych apelacji, Pays d'Auge, pozostaje na specjalnych prawach, bowiem ma w nazwie dodatkowe wyszczególnienie AOC Calvados du Pays d'Auge. Nie jest ona bynajmniej owocem terminologicznych fanaberii producentów. Podyktowała ją charakterystyka podłoża, jakość jabłek i podwójna destylacja, zarezerwowana na ogół dla koniaków. Jeden z producentów Calvadosu z Pays d'Auge, Étienne Dupont, zaprezentował swoje wyroby w piwnicy winnej paryskiego drugstore'u przy Polach Elizejskich. Jest on bez mała księciem wśród producentów Calvadosu. Dlaczego? Ano dlatego, że miast na ilość postawił na jakość swych produktów, a w ślad za nią posypały się pochwały. Jego Calvados ma owocowy bukiet i długotrwały posmak. To absolutny klasyk gatunku. Przykładna destylacja, najlepsze owoce. Dixit, Biblia win i alkoholi francuskich, magazyn Goemio. Nuty wanilii, wspaniale wyważona całość. To znany krytyk gastronomiczny, propagator nowej kuchni we Francji i współtwórca przewodnika Goemio, Christian Mio. Superlatywy można by mnożyć, przejdźmy do rzeczy. Étienne Dupont przejął rodzinną posiadłość w roku 1980. Sam pobierał naukę w zakresie podwójnej destylacji w ojczyźnie koniaku, regionie Cognac. Dobrał sobie do pomocy önologa, czyli winnego specjalista. Od ponad 20 lat nieustannie dopracowuje odziedziczone po dziadku i ojcu metody produkcji. Ziemi w posiadłości Dupont nie nawozi się nawozami azotowymi, które powodują zatrzymywanie wody w owocach. Przez to rodzi ona aromatyczne odmiany jabłek. Owoce zbiera się ręcznie, składuje w drewnianych skrzyniach, delikatnie i drobiazgowo sortuje, trze i poddaje fermentacji. Tak powstały cydr poddaje się podwójnej destylacji, z której zachowany zostanie najlepszy alkohol, tak zwany cœur de chauffe, i wieloletniemu dojrzewaniu w dębowych beczkach. Z produktów Dupont wymieńmy 5-letnią rezerwę o mocnym owocowym smaku zielonego jabłuszka i subtelnym bukiecie, rocznik 1989, znakomity do śledzia po normandzku z jabłuszkiem, 1977, istną delicję bliską koniakowi o głębokim smaku smażonej skórki pomarańczowej, znakomity z normandzką truflą czekoladową i rocznik 1969, o pięknej barwie bursztynu, bukiecie wilgotnego drewna i smaku smażonej gruszki. Wszystkie Calvadosy butelkowane są na zamówienie, butelki można przechowywać, ale tylko w pozycji stojącej, żeby nie doszło do zepsucia korka. Nie zapominajmy o degustacji Calvadosu z umiarem smakosza.
Du monde. Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Największy z francuskich kompozytorów obok Debussy'ego pozostaje mało znany i źle kochany. Największy frankofil wśród Anglików, John Eliot Gardiner, zdecydował się wreszcie powrócić do Rameau, którego wskrzesił równo ćwierć wieku temu na festiwalu w Aix-en-Provence, budząc z wielowiekowego snu ostatnią z jego oper, Boready. Bóg wiatru, czyli Boreasz w furii, chór Monteverdiego i The English Baroque Soloists pod batutą Gardinera. Przedstawienie z Aix, na którym udało się zebrać bajeczną obsadę, uwiecznione zostało potem na płytach przez Erato i tego nagrania nikt do dzisiaj nie prześcignął. Brytyjczyk zarejestrował jeszcze garść pysznych drobiazgów, jak suita z Dardanusa, potem wszak zajął się czym innym, tym bardziej, że Jean-Philippe Rameau wzięło w swoje ręce nowe pokolenie barokowców francuskiego chowu. Gdy jednak dyrektor paryskiego miasteczka muzyki Laurent Bayle zaproponował mu, aby przez tydzień od 10 do 17 lutego był gospodarzem tego miejsca w ramach cyklu Domaine Privé, Gardiner zdecydował się natychmiast wrócić do kompozytora, który zajmuje w jego sercu, jak mówi, bardzo specjalne miejsce. Pociąga go w tej muzyce coś, czego, jak powiada, nie znajduje ani u Händla, ani u Scarlattiego, ani u Bacha. Jedyna w swoim rodzaju alchemia łącząca humor, fantazję i zmysłowość, inteligencję, uczoność i skrajne wyczulenie na kolorystykę. Odkrył Rameau w dużej mierze dzięki Nadii Boulanger, której studiował w Paryżu w latach 60. Pierwsza dama francuskiej muzyki nie tylko szlifowała talent największych kompozytorów XX wieku, lecz na przekór wszelkim modom wydobywała wciąż z otchłani zapomnienia arcydzieła przeszłości. Zostawiła mu zresztą w spadku wiele własnych transkrypcji utworów Rameau, z czego szalenie jest dumny. O szczególnej magii tej muzyki, wobec której Francuzi zdają się żywić trudno zrozumiałe uprzedzenia, przekonała Gardinera niezwykła przygoda, jaka przytrafiła mu się w Afryce Południowej. Pod koniec lat 90. zaproszono go do Soweto pod Johannesburgiem, gdzie prowadzić miał masterclasses z utalentowanymi młodymi skrzypkami w wieku od 7 do 17 lat. Próbował wszystkiego po trochu, Bacha, Händla, Persera, ale jakoś rybka nie brała. Ściągnął zatem z Londynu partytury tanecznych interludiów z oper Rameau, rozłożono je na pulpitach i z miejsca wszyscy zastrzygli uszami. Staroświecki pan z peruką, przyjaciel Woltera, który przechadzał się zgarbiony i zgorzkniały w ogrodach tuileryjskich, natychmiast rozruszał murzynków Soweto. Gardiner ściągnął jeszcze z okolic zuluskich perkusjonistów, którzy od razu złapali bluesa i te pamiętne happeningi stworzyły nowe powołania. Kilku czarnoskórych muzyków wkroczyło później w Anglii na drogę klasycznej kariery. Finałowy, impertynencki kontredans zwieńczający Boready Jean-Philippe Rameau, o którym to dziele Gardiner mówi, że to rodzaj czarodziejskiego fletu mistrza francuskiego baroku albo coś na kształt Falstaffa Verdiego czy koronacji Popei Monteverdiego. Muzyczny testament blisko 80-letniego kompozytora, który manifestuje niczym nieskrępowaną twórczą wolność. Wspomnianych muzyków z Soweto zaproszono zresztą do wzięcia udziału w warsztatach baletowych zainscenizowanych w paryskim miasteczku muzyki przez choreografkę Cécile Roussa. Taniec to zaiste esencja tej muzyki, wie o tym każdy, kto miał choćby szczęście poznać na żywo lub na DVD bajeczną inscenizację Platei z opery paryskiej, jaką zawdzięczamy reżyserowi Laurentowi Pelli i muzykom pod batutą Marka Minkowskiego. Chantez, 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 chantez fragment Platei Rameau z nagrania dokonanego dla Erato przez ekipę Minkowskiego. Taniec, barwy, zmysły, kunszt i humor. Paryski festiwal z udziałem wspaniałego chóru Monteverdiego, The English Baroque Soloist i wielu zaproszonych muzyków był okazją do odkrycia na nowo, gdyż to najwyraźniej kompozytor, o którym wciąż się zapomina i którego nieustannie się odkrywa rozlicznych aspektów geniuszu Rameau. Brytyjczycy wykonali fragmenty Hipolita Jarycji oraz Boreat. Dokonano przeglądu muzyki kameralnej i solowej, przerzucając pomosty wstecz i naprzód od Corellego przez Mozarta ku Bartokowi. W Théâtre des Champs-Élysées chór Gardinera wymierzył sprawiedliwość motetom, a w sali Playera w piątek i sobotę zamknęła cykl koncertowa wersja tragedii Castor i Pollux, o której Gardiner mówi, że to kluczowy utwór w dziejach francuskiej muzyki, jedyna opera Rameau, która przebiła się przez XIX-wieczne zasieki nieufności i niezrozumienia, zapładniając podskórnie lub świadomie wyobraźnię tyleż pozornych wrogów, co entuzjastów przedrewolucyjnej sztuki od Berlioza po Saint-Saënsa i Debussy'ego. Trzeba było zapewne drugiego geniusza, by naprawdę zrozumiał pierwszego. Świadczy o tym pamiętny okrzyk, jaki w 1903 roku wzniósł Debussy w paryskiej schola Cantorum. Precz z Gluckiem, niech żyje Rameau. Jak słodkie są te chwile. Duet Abarisa i Alphys z piątego aktu Boreat w nagraniu Gardinera, czyli Philip Langridge i Jennifer Smith. Jedna z największych w dziejach ramistek, którą Brytyjczykowi udało się zresztą zwabić do obsady Castora i Polluxa w paryskim Playerze, o czym z pewnością opowie Państwu szerzej Piotr Kamiński. Pozostaje wciąż pytanie, dlaczego największy francuski kompozytor tak jest zaniedbywany. Wielbią go inni kompozytorzy, najwrażliwsi z muzyków i prawdziwi mędrcy jak Claude Lévi-Strauss, który w samym tylko zbiorku Patrzeć, Słuchać, Czytać poświęcił 16 stron jednej harmonicznej modulacji z chóru żałobnego w Castorze, podczas gdy innych trzeba prawie zmuszać za każdym razem, aby odkryli geniusz Rameau, jakby niezmiennie, począwszy od epoki, w której tworzył, nie przystawał do, za przeproszeniem, ducha czasu. Jego opery i balety zaznały, owszem, efemerycznych triumfów, lecz zawsze był kimś podejrzanym, nazbyt trudnym, uczonym, zbyt wyobcowanym. O tym melancholijnym, zgorzkniałym samotniku, który większość życia spędził na prowincji, z dala od paryskiego targowiska próżności, nawet jego rzekomy przyjaciel Voltaire mówił, że to muzyczny pedant, nazbyt dokładny i nudny. Za dużo nut, drogi Mozarcie, mówił cesarz, nie wiedząc nawet, jak się ośmiesza. Za dużo harmonii, prychali współcześni Rameau, jak Jean-Jacques Rousseau, którzy w sławnym sporze bufonistów opowiadali się jednoznacznie za Lullim i Włochami, czyli prymatem melodii nad harmonią. Jean-Philippe Rameau, którego osławiony traktat o harmonii z 1722 roku naznaczył po wsze czasy jako zimnego teoretyka, czyli śmiertelnego wroga żywej sztuki, desperacko bronił swego credo naprzeciw triumfującej Italianita, pisząc, iż tylko harmonia władna jest poruszyć uczucia i jedynie z tego źródła, z którego prosto płynie, melodia czerpie swoją siłę. Benjamin de Laborde, którego cytuję w diapazonie znakomity Iwan Aleksandr, mówił o Rameau, że to Kartezjusz i Newton w jednej osobie. Wydaje mi się to jeszcze nazbyt suchym uproszczeniem. Zredukowanie go do uczoności to absolutne nadużycie, podobnie jak i zamknięcie go w estetyce baroku. Najtrafniej bodaj zdefiniowała sztukę Rameau filozofka Catherine Kinsler, stwierdzając, że ta sztuka nad wyraz intelektualna i zmysłowa przerzuca pomost między uczonym a artystą, stanowiący wypadkową dobrego smaku. To poniekąd definicja klasycyzmu, którego Rameau byłby tym samym ojcem avant la lettre i do dziś niedocenionym świętym patronem. Jedna z najśmielszych eskapad harmonicznych w dziejach muzyki tonalnej, obok paru stron z muzyki Bacha, czyli orkiestralne zejście do piekieł z Dardanusa pod dyrekcją Minkowskiego. Daj nam Boże taki klasycyzm, syntezę uczoności i uczucia. Chciałbym umrzeć z braku innych ideałów w ogniu takiej sprzeczności, której sile rażenia uległ w 1909 roku Jacques Rivière, znakomity muzyk i pianista, gdy w Schola Cantorum usłyszał po raz drugi Dardanusa. Dyszy to zewsząd pożądaniem. Płyną do serca skargi i rozkoszne strumienie rozpaczy. Lecz nie dajemy się zmylić pozorom słodkich amorów i najczulszych westchnień, od których przelewa się libretto. Nie oddychamy tu jeno powietrzem XVIII-wiecznej mdłej galanterii. Ta muzyka niesie uczucie w najczystszej postaci, przekładając je na łzy, płynące bezpośrednio i tak naturalnie, że żaden mędrek ani sceptyk nie zdoła ich powstrzymać.
Thank you.
Wielka dziś gwiazda Magdalena Korzena, odtąd Mrs. Rattle, która jednak wówczas pod koniec lat 90. debiutowała w Dardanusie Rameau pod batutą Minkowskiego, a świadkowie tych narodzin w paryskim domu radia, jak niżej podpisany, wiedzieli od razu, iż spotkało ich historyczne szczęście. Dardanus pozostaje mym dziełem fetyszem, lecz bierze się to częściowo z tego, iż muzycy, włącznie z rodakami kompozytora, mają do Rameau stosunek przerywany i nie do końca szczery. Owszem, przegnali cudzoziemców frankofilów na czele z Gardinerem, który dopiero po 20 latach wrócił do swojej pierwszej miłości, ale nie umieli stworzyć bardziej trwałych uczuć niż nastrój doraźnej euforii. Dyskografia Rameau, zdumiewająco chuda, to zapis przejściowych, mniej lub bardziej udanych eksperymentów. Jeśli włączyć Hipolita, Dardanusa i Plateję Minkowskiego, triumf tyleż muzyczny, co i teatralny, niezapomniane Boready Gardinera oraz serię oper i baletów uwiecznionych na płytach omalże bez wysiłku, sądząc po aksamitno-bezpłciowej estetyce tych nagrań przez francuziałego Amerykanina Williama Christie z jego zespołem Les Arts Florissants. Jeszcze bardziej zaskakujący jest być może fakt, iż mimo rewolucji barokowej, która nobilitowała klawesyn, dyskwalifikując fortepian, po dziś dzień żaden z klawesynistów, mimo szlachetnych wysiłków Davida Rousset, nie dorósł nawet do pięt Marcel Meyer, która jeszcze w latach 40. powiedziała w suitach Rameau ostatnie słowo, dowodząc, iż wybór instrumentu to sprawa całkiem drugorzędna. Z pierwszej księgi utworów klawesynowych Rameau w wykonaniu Marcel Meyer. A mógłbym Państwu przedstawić dowolny fragment z owej płyty, która dla mnie jest fetyszem, choćby i preludium z tej samej suity, przypominające toczka w toczka księżycowe wstępy do Toccat Bacha pod palcami Glenna Goulda. Nie wiadomo, kto kogo szpiegował, gdyż Rameau i Bach byli omalże rówieśnikami. Być może obydwaj czerpali nieświadomie z tego, co składało się na ducha czasu, zachowując przy tym jeden i drugi absolutną wolność i kultywując starannie na przekór temuż duchowi, któremu wszyscy inni pokornie składali daniny, swe przepyszne wyobcowanie. W ramach paryskiego festiwalu Rameau John Eliot Gardiner i jego muzycy wykonali w Théâtre des Champs-Élysées kilka dzieł sakralnych, poczynając od wielkiego motetu Inconvertendo, którego w finałowym chórze Gardiner mówi, że śmiało może rywalizować z dowolną kantatą Bacha. Przyklaskujemy temu ochoczo, nawet jeśli gładka wersja Williama Christie, poniekąd najlepszy płytowy kompromis, nie pozwala w pełni ocenić prawomocności tego porównania. Za uwagę dziękuję Państwu Stefan Rieger i raz jeszcze zacytujmy Debussy'ego: precz z Gluckiem, niech żyje Rameau.
RFI, la radio du monde.
Krajobrazy. Przed mikrofonem Sylwia Gibbs. W Alpach francuskich czeka na narciarzy 3000 tras zjazdowych w 155 stacjach sportów zimowych. Niebieskie, zielone, czerwone i czarne. Do wyboru, do koloru, dla wszystkich. Ale tylko trzy trasy otacza aura legendy. Najdłuższą, La Sarenne w Alpe d'Huez, najbardziej wyczynową, Face de Belvarde w Val d'Isère i najbardziej widokową, Charles Bozon w Chamonix. Weźmy na pierwszy ogień najdłuższą trasę narciarską świata, 16 kilometrów. La Sarenne rzuca się w dół ze szczytu Pic Blanc o wysokości 3300 metrów. Wjeżdża się na górę kolejką linową. Na początku, to znaczy w 1962 roku, ośmielali się tu zapuszczać tylko najlepsi narciarze. 15 lat później stacja Alpe d'Huez wytyczyła na zboczu trasę z prawdziwego zdarzenia. La Sarenne nadal jednak jest czarna, gdyż wymaga dobrej kondycji i zaprawy. Wzdłuż 16 kilometrów nie ma ani jednej restauracji, ani jednego wyciągu krzesełkowego. Zjazd trwa ponad godzinę. Najpierw wzdłuż lodowca, potem po rozległym stoku, a na końcu wąskim wąwozem. Jesteśmy sami w wysokich górach. No, jeśli nie liczyć tysiąca innych narciarzy, którzy, tak jak my, chcą zakosztować smaku wielkiej przygody. Prawdziwym wyczynowcom polecam trasę Face de Belvarde w miejscowości Val d'Isère. Była jednym z torów zjazdowych podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku. W 2009 odbędą się tu narciarskie Mistrzostwa Świata. Kolor czarny trasy Face de Belvarde jest więc podwójnie czarny. Każdy może spróbować pobić rekord zjazdowy Patryka Ortliba, minuta 50 sekund. Może, ale nie musi. Zamiast zjeżdżać na łeb na szyję, można także smakować kolejne trudności techniczne. Muldin Kaśki, z której widać Mont Blanc, słynny zakręt P2 pod kątem 45 stopni, wielką ścianę o nachyleniu 51 stopni, kolejne muldy i kolejne zakręty. Razem około 3 km długości i kilometr wysokości. Dodajmy, że kolejka linowa nie wjeżdża na sam szczyt Rocher de Bellegarde. Jeżeli chcemy zmierzyć się z całą trasą olimpijską, musimy pokonać ostatnie 120 metrów od górnej stacji kolejki, niosąc narty na plecach. Dobra rozgrzewka przed zawodami. Trzecia legendarna trasa narciarska góruje nad stolicą Alp francuskich, Chamonix. Też jest czarna, ale nie tak trudna jak poprzednia. Nazwano ją imieniem Charlesa Bozona, narciarskiej sławy lat 60. Przylgnął do niej zasłużony przydomek panoramicznej. W istocie trudno sobie wyobrazić piękniejszą panoramę niż ta, która roztacza się ze szczytu Brevent. Cały masyw Mont Blanc od zielonej iglicy i Dru po Mont Blanc i Dom du Goûter. Dach Europy, wszystkie mity światowego alpinizmu, a na samym dole, prawie niewidoczna w cieniu olbrzymów, światowej sławy stacja narciarska Chamonix. Zamiast puścić się dzikim pędem, lepiej nacieszyć oczy wyjątkowym widokiem, uważając oczywiście, aby na kogoś nie wpaść. Kolizje podczas zjazdów zdarzają się często i bywają groźne w skutkach. Widokowa trasa w Chamonix ma tylko 2,5 kilometra. Pierwszy wjazd kolejką linową na szczyt Brevent trwa 25 minut, ale następne o wiele krócej, gdyż trasa Charles Bozon kończy się przed pośrednią stacją kolejki, Plomprin. Możemy więc jeździć cały dzień, nie zapominając o pokrzepieniu ciała i ducha na tarasie restauracji.
I to już wszystko w naszej audycji, w audycji Radia France Internationale w języku polskim. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem serdecznie Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI, la radio du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.